Witam serdecznie wszystkich Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej wraz z Komisją Rewizyjną. Obydwie komisje procedują w składach, że tak powiem, okrejonych, po dwie osoby w składzie. Witam serdecznie Pana Zastępcę Burmistrza wraz z podległymi służbami. Witam przedstawicieli Komisariatu Policji w Osinku, Pana Andrzeja Wolnego i Panią, przepraszam, Zefratu.
Ja się może przedstawię.
Tak, proszę.
Otwieram te paragierczaki, ja pełnię od 3 lutego
8. Dobrze. Przechodzimy do planu komisji, posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska. Przedstawię punkty. Tematem posiedzenia będzie punkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 23 kwietnia 2018 roku. Punkt 2. Zapoznanie się z materiałami działalność Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej, sytuacja bezrobotnych w gminie, ochrona zdrowia w gminie Ozimek. Punkt 3. Wypracowanie stanowiska ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Punkt 4. Wypracowanie stanowiska funkcjonowanie nowej ustawy prawo wodne w gminie, działalność spółki wodnej. Punkt 5. Sprawy różne. Tutaj od razu zgłaszam taki wniosek, aby punkt 3 stał się punktem pierwszym tematem posiedzenia, naszego posiedzenia, czyli wypracowanie stanowiska ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimek jako punkt 1. Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za taką zmianą? Dwie osoby za, dziękuję.
A z Komisji Rewizyjnej?
Też dwóch za.
Ale mamy kworum, bo jest nas czterech, czyli jesteśmy władni. Dziękuję.
To przechodzimy do punktu 1. Wypracowanie stanowiska ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Tutaj zanim takie stanowisko wypracujemy, to chciałbym tutaj otworzyć dyskusję na ten temat, oddać głos Państwu, przedstawicielom Policji w tym temacie. Dziękuję.
On mnie słychać, mam donośny głos, także... A, to wszystko się nagrywa. Komisariat Policji w Ozimku, tak jak wszyscy wiemy, obsługuje 4 gminy. Ozimek, Turawa, Chrząstowice, Tarnów Opolski. Tutaj się skupiamy przede wszystkim na gminie i mieście Ozimek. Tak pokrótce chciałbym przedstawić, że na terenie gminy i miasta Ozimek w 2017 roku odnotowaliśmy 820 wykroczeń, z czego 652 wykroczenia zaistniały na samym terenie miasta Ozimek, natomiast 168 wykroczeń było na terenach wiejskich gminy Ozimek. W rozbiciu, w ramach tych wykroczeń przeprowadziliśmy 170 postępowań wyjaśniających. Są to postępowania, w których 89 zakończyliśmy jako NN sprawca, czyli nie ustalono sprawcę, bądź sprawca zmarł lub w inny sposób kończyliśmy postępowanie wyjaśniające. Tak pokrótce, artykuł 124 to jest uszkodzenie mienia, Ozimek 5, tereny wiejskie było 3, artykuł 77 to jest ustawa o pieskach, w Ozimku odnotowaliśmy jedno zgłoszenie, na terenach wiejskich 2, 119 było 36, na terenie miasta Ozimek 7 było tereny wiejskie, 97, 86, 98, 87 są to wykroczenia drogowe. Taki załącznik też został dla Was przekazany. To w tych postępowaniach było jako niewykryty sprawca. W 33 postępowaniach zakończyliśmy to jako mandat karny. Udało nam się ustalić osoby, które wykraczały przeciwko porządkowi. I najwięcej to tutaj było z 87, to są nietrzeźwi kierujący rowerami, 10, ponieważ mamy możliwość od pewnego czasu nakładania mandatów karnych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Mieliśmy 11 mandatów ze 119, czyli kradzież, przewłaszczenie, 2 mandaty były z 51, to jest zakłócenie porządku publicznego. Mieliśmy też 48 wniosków, które poszły do sądu jako akt oskarżenia. Tak pokrótce, 119 kradzież, przywłaszczenie mienia było 19, uszkodzenie mienia mieliśmy 4, Odnośnie nietrzeźwych robiliśmy 3 wnioski i potem resztę to było drogowe do zapoznania się. Na terenie gminy miasta Ozimek nałożyliśmy w drodze postępowania mandatowego aż 683 mandaty porządkowe różnego rodzaju, z czego 650 było nałożonych bezpośrednio na miejscu ujawnienia wykroczenia, a te 33, tak jak przedstawiłem wcześniej, było z postępowania wyjaśniającego, które nam wyszły w toku. W trakcie roku 2017 mam odnotowane, że wprowadziliśmy 34 procedury niebieskiej karty, z czego 17 na terenie miasta Ozimek i 17 na terenie wiejskim gminy Ozimek. Ponadto zatrzymaliśmy do wytrzeźwienia 60 osób, 38 osób było z terenu miasta Ozimek, 22 osoby były z terenów wiejskich gminy Ozimek. Było też przedstawione przeze mnie takie małe, krótkie sprawozdanie, że na teren miasta i gminy Ozimek ogólnie odnotowaliśmy 2192 zgłoszenia, które wpłynęły do komisariatu, w których podjęliśmy jakiekolwiek czynności. I w rozbiciu na miasto Ozimek mieliśmy 1452 zgłoszenia, natomiast tereny wiejskie gminy Ozimek miały 740. Tak jak mówiłem, były to zgłoszenia na 997 stacjonarny lub przez 112 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratownictwa. W tych sytuacjach musieliśmy podjąć jakieś czynności, w zależności czego dotyczyło dane zgłoszenie. Ponadto na naszym terenie gminy Ozimek zatrzymaliśmy 121 nietrzeźwych kierujących i to byli nietrzeźwi kierujący, którzy kierowali rowerami, jak również kierowali pojazdami mechanicznymi. Tam, gdzie można było nałożyć mandaty karne, nałożyliśmy mandaty. W przypadku, gdy jest to przestępstwo, obligatoryjnie sprawa jest kierowana do sądu. A ogólnie zgłoszeń odnośnie nietrzeźwych kierujących mieliśmy 131, 10 nam się nie potwierdziło. Tak jak Państwo dostali od nas taką małą prezentację w formie papierowej, zdążyliście się pewnie coś z nią zapoznać. Mamy tutaj porozbijane wykroczenia, które zaistniały w 2019 roku. To jest wszystko to, co też wcześniej przedstawiłem. Porządek, spokój publiczny było 119, przeciwko osobie imienia 33, w ruchu drogowym, czyli komunikacja 778, przeciwko mieniu 239, obyczajność publiczna, czyli nietrzeźwy sobie gdzieś tam leży, tak na ulicy jest to obyczajność, są karane osoby. Przeciwko ochronie przyrody, zwierząt, rybactwie też mamy mieszczennik stawy, karamy, jeżeli mamy możliwość i ustawa nam takie możliwości daje. Przeciwko ustawie AA mieliśmy 195 przypadków. Tak jak też Państwo zdążyli sobie tam zauważyć, udało nam się ustalić sprawcę tego naszego zabójstwa w Antoniowie, który z tego co wiem odbywa karę pozbawienia wolności. Tu też były z innych gmin pokazane. Mieliśmy w Tarnowie plantację marihuany. Natomiast w Dylakach udało nam się zatrzymać i zabezpieczyć wyroby tytoniowe, które nie posiadały akcyzy. Sprawa jest zakończona, czy sprawa zakończona, poszły wnioski do prokuratury, do sądu. Tak jak też tutaj znajdę sobie slajd. Państwo widzieli, we współpracy z Urzędem Gminy otrzymaliśmy środki finansowe, które zostały przeznaczone po części na remont komisariatu, jak również zostało dołożone do zakupu radiowozów. Ponadto zakupiliśmy też różne inne sprzęty, które są użytkowane przez nas jako policjantów w różnych sytuacjach, czyli aparaty fotograficzne, kamery, które pomagają nam, a w szczególności przy zabezpieczeniach meczy, które też zabezpieczamy, jak się odbywają Krasiejów Ozimek. Jesteśmy, zresztą czasami też chodzicie, to widzicie, że... I zostało przekazane również 1000 zł na zakup maskotek policuś, które w ramach akcji w szkołach, przedszkolach przekazujemy dzieciakom. Jeżeli ja mam wszystko do przekazania, jeżeli są jakieś pytanka, to będziemy odpowiadać. Także tak wygląda to z naszej strony.
Dziękuję. To może ja zacznę troszeczkę inaczej. Powiem o, że tak powiem, może nowym zjawisku w naszej gminie od kilku miesięcy. O mieszkańcach, osobach napływowych, którzy przyjeżdżają za pracą z Ukrainy. Docierają do mnie sygnały od mieszkańców sytuacji różnych, które świadczą o dużej zuchwałości co niektórych obywateli Ukrainy na terenie Łozinku, o zachowaniu z takim buńczucznym, aroganckim przykładem w jednym z marketów. Pani postawiła, obsługująca tą wywieszkę, że koniec kolejki, proszę przejść do drugiej. Oburzył się jeden pan, nie wiedziała, kto to jest. To jest dyskryminacja, zaraz krzyk, drugi go poparł. Byli oczywiście lekko wstawieni. Innym przykładem było, to był z Ukrainy, pani nie wiedziała, obsługująca. Innym przykładem było to, że ta pani też, inna pani nie wiedziała, z kim, kogo obsługuje. On mówił po ukraińsku do niej. Głupi tekst, że ona nie rozumie. A on do niej, trzeba było się uczyć języków do tej pani. Jeden z kolejkowiczów nie wytrzymał. Wyszli na zewnątrz i wymierzył sprawiedliwość po swojemu. Trzecia sytuacja, gdzieś tam zaczęli się szarpać z jakimiś rowerzystami. Okazało się, że natknęli się na policjantów. Źle trafili. Innym drastycznym przykładem była sytuacja tutaj przy stadionie w lesie, gdzie chłopakowi nożem gdzieś tu rozcięli twarz chyba, tak słyszałem, w bójce. Sytuacja jeszcze dosyć mi też bliska, bo w styczniu czy w lutym obrzucili dom moich teściów jajkami. Znaleziono tam ukraińskie jakieś opakowania, jakieś słoiki i tak dalej. Sprawcy nie wykryto. Czy policja ma jakieś sposoby, jakieś metody na to, żeby zapobiegać? Czy docierają takie sygnały o zachowaniu tych mieszkańców, którzy są przyjezdni i, że tak powiem, w grupie siła i sobie pozwalają na coraz to więcej? Mam nadzieję, że to się nie będzie eskalować, żebyśmy się tutaj nie czuli zastraszeni jako mieszkańcy miasta i gminy, żebyśmy się nie poczuli my mniejszością, a oni byli większością. I ty bym prosił o jakieś rozważania na ten temat. Dziękuję.
Są u nas zgłoszone, można powiedzieć, tak? My na chwilę obecną nie prowadzimy, z wyjątkiem jednego zgłoszonego postępowania, gdzie występują osoby po narodowości ukraińskiej. Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco rozpatrywane i pod względem wykroczeń i pod względem przestępstw. Ale na chwilę obecną my jako Piąt Kryminalny prowadzimy postępowanie przygotowawcze zgłoszone przez pokrzywdzonych, gdzie występuje, to jest jedno jedyne postępowanie. Na chwilę obecną nie mamy innych postępowań. Głównie są to postępowania, jeśli chodzi o nietrzeźwych kierujących. Tutaj faktycznie częściej spotykamy osoby nie tylko narodowości ukraińskiej, ale każdej innej. Natomiast pod kątem wykroczeń jest to rozpatrywane na bieżąco. Obywatele nie zgłaszają nam to praktycznie, o czym teraz usłyszałam, co ja dowiedziałam się teraz od pana, bo my zgłoszeń oficjalnie nie mamy.
Jeżeli będzie cokolwiek zgłoszone i jest to zgłoszone, zawsze jest nasza interwencja, zawsze podejmujemy czynności. Nie ma tak, że my podchodzimy obojętnie. Staramy się w jakiś sposób z nimi rozmawiać. Teraz ogólnie jest akcja w całej Polsce odnośnie ustalania miejsc pobytu tych cudzoziemców. Tak samo nasi dzielnicowi dostali wytyczne i oni robią mi na bieżąco informacje, gdzie przebywają, w jakiej ilości, rozmawiają z tymi osobami, bo plaga nietrzeźwych kierujących, a w szczególności Ukraińców, na dzień dzisiejszy na powiedzmy 100 przypadków to 75 jest Ukraina. A wiąże się to z tym, że braknie im alkoholu i oni myślą, że tak jak u siebie mogą wsiąść do samochodu i pojechać jeszcze dokupić tą flaszkę. Przykładem jednego ze zdarzeń też był taki wypadeczek tutaj koło Huty, ulica Brzeziny, tak, z kolejową, gdzie bus z Ukrainkami zderzył się z autem osobowym, którym też jechali Ukraińcy, 12 osób, Ukraińcy wszyscy poszkodowani, czyli coraz więcej, coraz częściej właśnie jest zdarzeń z ich udziałem, bo to jest eliminowane, ale tak jak pani komendant powiedziała, nie było zgłoszeń od personelu w sklepu czy czegokolwiek, tak? Bo jeżeli oni nas poinformują, to my jesteśmy w stanie w parę minut dotrzeć, bo akurat Biedronka tutaj na kolejowej jest rzut beretem od nas, a wszyscy wiedzą, że dzielnicowi też nad bankiem mają swoje pomieszczenia, dwa wynajęte i reakcja jest natychmiastowa. Monitorujemy, nadzorujemy, staramy się mieć to wszystko w tak zwanych ryzach i wiedzieć, gdzie są, gdzie mamy iść i uderzyć. A też jeszcze tak gwoli przypomnieć, to znaczy przypomnienia takiej refleksji. Mieliśmy pana jednego Ukraińca, który no dość się napił, chodził, rządził po zimku, cudował. To pozostali Ukraińcy, którzy zamieszkiwali z nim w jednym budynku, powiedzieli mu, proszę zabrać swoje rzeczy i się wyprowadzić, bo my nie będziemy tutaj przyjmować policji za ciebie, że ty rozrabiasz, my chcemy spokojnie coś tutaj żyć i mieszkać.
Bardzo dziękuję, że policja czuwa nad tym, rękę na pulsie trzyma w tym temacie. Tu jeszcze kolega radny Jaranko, proszę.
W ubiegłym tygodniu dostaliśmy na maila, jako sołtysi, bo jestem też sołtysem, informację o grupie działającą na tak zwanego policjanta. Oszuści to są i żeby poinformować mieszkańców o tej sprawie i czy wiadomo już jest, czy ta grupa została rozpracowana?
Znaczy tak, my jako komisariat i policja ogólnie też mamy odgórnie narzucone, weszły takie programy jak Bezpieczny Senior, Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa. Są to aplikacje ogólnodostępne dla społeczeństwa, gdzie w Krajowej Mapie Zagrożenia osoby mogą nam poprzez internet, poprzez aplikacje zaznaczać miejsca zagrożone. Jest to fajnie opisane, pokazane, co można tam zgłosić, w jaki sposób. I my, otrzymując takie informacje właśnie na krajowej mapie, dostajemy do realizacji i przez 5-6 dni, w zależności jaka jest potrzeba, monitorujemy i sprawdzamy dany teren pod właśnie tym zagrożeniem, które zostało nam przekazane. Notabene tak dla uśmiechu, ktoś tutaj gdzieś z mieszkańców 4A, 4C non-stop zgłasza nam, tak, regularnie nam zgłasza, że tutaj właśnie z tyłu, na tym parkingu, na chodniku jest narysowana koperta. I co dostajemy zgłoszenie, no to jest zaparkowany samochód jakiegoś pracownika z urzędu gminy i no dzwonimy i mówimy, słuchaj chłopie, słuchaj, bo tam jest koperta i ludzie zgłaszają. Także to trzeba też zwracać uwagę na to. I właśnie te sygnały, które są, że parkuje samochód na kopercie, są zgłaszane nam przez tą Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o bezpiecznego seniora, czyli tak zwane te wszystkie oszustwa podczas wszystkich spotkań wiejskich, podczas różnych innych pogadanek, podczas czynności realizowanych przez policjantów, policjanci mają obowiązek i co robią, bo z takiego każdego spotkania sporządzają mi dokumentację, rozmawiają i promują i przekazują takie informacje. Tak jak nie wiem, czy Państwo też dostali teraz ostatnio, informacja jest taka, że chodzą dwie osoby po mieszkaniach, oferują do sprzedaży perfumy. Jeżeli ktoś nie chce kupić perfum, dają te perfumy, to proszę przynajmniej powąchać. Jest to jakiś środek odurzający, który usypia ludzi, wchodzą do mieszkania i penetrują mieszkanie. Także my na wszystkie takie sygnały, informacje, które dostajemy, reagujemy i automatycznie staramy się wysyłać ludzi, żeby też przy okazji innych sąsiadów ostrzec, poinformować, bo wiadomo, najlepsza to jest też poczta pantoflowa, tak, jak my przekażemy jednemu, a panie powiedz sąsiadowi, no to zaraz jak powiedz sąsiadowi, no to lecę i opowiada. Jest to przez nas też nadzorowane, ja co miesiąc właśnie z Bezpiecznego Seniora robię sprawozdanie do Opola i jest dużo rozmów prowadzonych właśnie w tym zakresie.
Dziękuję.
No, czy są jeszcze pytania jakieś w tym temacie? Jeżeli nie, to dziękuję.
Pytań państwu nie ma, ale to może jeśli
tak,
może,
proszę.
Panie przewodniczący, proszę, komisji, to z wypowiedzi pani zastępcy komendanta komisariatu policji i pana aspiranta Musiała wynika, że nie wiem, czy kierownictwo, czy personel sklepu albo nie chce, albo się boi, bo po prostu, ale nie ma czego się bać, bo na razie to jest zawiadomienie, a później dochodzi do sytuacji, jak wszędzie, to się kumuluje gdzieś tam. Więc myślę, że w stanowisku waszej komisji to znajdzie się coś takiego, że trzeba by personel tych sklepów poinformować o tym, bo trudno, żeby obywatel gdzieś tam dopiero jak widzi, jest świadkiem. Ona siedzi przy kasie i najczęściej te zdarzenia schodzą się w tym miejscu, więc po prostu i to musi być na czas, jak pan aspirant Musiał mówił o tym, to szybciutko zareagują i możemy się czuć równie bezpiecznie jak wcześniej, nie? Bo nic się nie dzieje samemu. A już jako ciekawostka, poza naszą gminą, mam do państwa pytanie, a jak z tym głazem z tej Turawy? Bo to jest temat ogólnopolski. Wiecie co państwo? Bo to do was kieruję. No przez lata, nie wiem, no najgłębszej komuny, w 52 roku oznaczono ten głaz. W 33 roku, jak mój kolega wójt Waldek Kampa mówi, wydobyto go. No przeleżał tyle czasu. No i to nie jest incydent przy kasie, gdzie w ciągu 3 minut można się zwinąć i nie ma mnie, nie? Tak? No to przecież musi być kopara, tam musi przejeżdżać, musiała wjechać na teren, musiała wyjechać. Mało tego, to do bagażniku Golfa to się nie zmieści, ten głaz. Więc no życzę sukcesów, bo to tak. To jest jakaś namiastka tego, jak się uda, no to znaczy, że no bo jak się głazu nie da znaleźć, to jak znaleźć rower, który jest ukradziony z piwnicy, nie?
Poza protokołem no powiem tak, głaz
to jeszcze w tym temacie. Ktoś ma jakieś pytania, spostrzeżenia? Jak nie ma, to dziękuję. To państwo z policji, możecie państwo jeszcze z nami tutaj uczestniczyć. Dobrze. A ja tutaj przedstawię projekt stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej w temacie ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy za 2017 rok. Komisja na podstawie pozyskanej informacji z Komisariatu Policji w Łozinku informuje, punkt pierwszy, ilość zgłoszeń w 2017 roku odnotowana w systemie wspomagania dowodzenia Ozimek 1452, tereny wiejskie gminy 740. Są to zgłoszenia na numer alarmowy 112 i numer 997 oraz zgłoszenia przekazane przez Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Ponadto zanotowano nietrzeźwych kierujących w mieście Ozimek 63 osoby, w terenie wiejskim gminy Ozimek 58 osób. Bójki i pobicia w gminie Ozimek 2, uszczerbek na zdrowiu 3, kradzież z łamaniem to jest 16, spadek o 28 w porównaniu z rokiem 2016, kradzież cudzej własności 25, spadek o 6 w porównaniu z rokiem 2016, kradzież pojazdu 2, o 1 mniej jak w roku 2016, uszkodzenie mienia 7 przypadków, o 3 więcej jak w roku 2016. Wszczęto postępowania przeciwko łamaniu ustawy o narkomanii 6, o 2 mniej jak w 2016. Ustalono sprawcę podpalenia sklepu Biedronka, straty szacowane na kwotę 12 milionów złotych. Ustalono sprawcę zabójstwa bezdomnego w Antoniowie. Zatrzymano na gorącym uczynku sprawcę handlu pirackimi płytami na targowisku w Ozimku. Zatrzymano na gorącym uczynku sprzedawcę handlu tytoniem i papierosami na terenie miejscowości Dylaki. Pozyskane środki finansowe z samorządów terytorialnych w 2017 roku. Gmina Tarnowo Polskie przekazała kwotę 67 tysięcy złotych na zakup radiowozu oznakowanego oraz udostępniła pomieszczenia na rewir dla dzielnicowych. Natomiast gminy Chrząstowice i Ozimek przekazały środki finansowe na zakup radiowozu nieoznakowanego 17,5 tysiąca Chrząstowice i 15 tysięcy Ozimek. Ponadto gminy przekazały środki na remont komisariatu w Ozimku. Ozimek 10 tysięcy, Chrząstowice 5 tysięcy, Tarnowo Polski 5 tysięcy. Wyremontowano dyżurkę, korytarz, hol i poczekalnię. W ramach współpracy z gminami zakupiono następujące materiały, urządzenia, aparat fotograficzny, kamery, drukarki, niszczarki, latarki i materiały biurowe. Komisja na przestrzeni ostatnich lat formułowała zagadnienia i problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w naszej gminie. Przez ten czas wiele się zmieniło, lecz jest jeszcze nad czym popracować. Komisja dziękuje Komendantowi Komisariatu Policji w Ozimku, jak i całej jednostce za dotychczasową służbę i życzy sukcesu w dalszej służbie dla dobra nas wszystkich, naszej lokalnej społeczności. Dziękuję. Dziękujemy. Głosem, kto z danych z Komisji Ochrony Środowiska jest za przyjęciem stanowiska w tym temacie? Dwie osoby za. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego naszego posiedzenia. To jest. To dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Punkt drugi. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 23 kwietnia 2018 roku. Punkt pierwszy projektów uchwał to jest w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel gminy Ozimek, uchwała w druku nr 1. Pani sekretarz, tak?
Proszę. Przecież może tylko do uzasadnienia dodam, że wniosek burmistrza Ozimka wpłynął w terminie do 31 stycznia i ta osoba, ksiądz Edmund Cisak, został zgłoszony przez burmistrza na wniosek mieszkańców Grodzica. Planowana uroczysta sesja 9 czerwca, jeżeli Państwo tą uchwałę podejmą.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 1? Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna. Kto z członków komisji jest za przyjęciem projektu uchwały w druku nr 1? Dziękuję. 3 za.
Punkt drugi. Projekt uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Ozimek, zawarty w druku nr 2. Panie sekretarz, proszę o głos.
Ja od razu dopowiem do czterech kolejnych uchwał. Wszystkie cztery wnioski zostały złożone w ustawowym terminie. Przez wnioskodawcą jest burmistrz Ozimka. I zgodnie z regulaminem przyznawania tego tytułu wnioski opiniuje kapituła składająca się z trzech pierwszych osób, które zostały tym tytułem uhonorowane. I 13 kwietnia kapituła w składzie pani Eryka Świerc, pan Krzysztof Spajek i pan Józef Juros spotkała się, przeanalizowała wnioski i wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i przegłosowane. Z opiniami można się zapoznać i również te tytuły będą nadane uroczyście podczas dni Ozimka 9, podczas uroczystej sesji 9 czerwca.
Dziękuję.
Kto był wnioskodawcą?
Wnioskodawcą był wnioskodawcą. Wszystkich czterech.
Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Komisja Ochrony Środowiska. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 2? Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna. Panie Andrzeju, jako przewodniczący, proszę zarządzać głosowanie, bo później wyjdzie na to, że chciałem pana wygryźć, czy jak? No. Jest już pan obecny. Bardzo proszę. Rozumiem. Dobrze. Komisja rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 2? Dwóch za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw.
Dziękuję. Punkt trzeci projektu uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Ozimek, zawarty w druku nr 3. Sytuacja analogiczna w punkcie drugim zostało wyjaśnione. Przechodzimy do głosowania. Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 3? Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? Dwóch za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw.
Dziękuję. Punkt czwarty projektu uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Ozimek, zawarty w druku nr 4. Sytuacja jak poprzednio. Przechodzimy do głosowania. Komisja Środowiska, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 4? Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 4? Trzy osoby za. Dziękuję.
Punkt piąty projektu uchwał w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Ozimek, zawarty w druku nr 5. Komisja Ochrony Środowiska, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 5? Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 5? Trzy osoby za. Dziękuję.
Punkt szósty projektu uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty zawarty w druku nr 6. Głos proszę pan Andrzej Wolny.
Projekt uchwały związany jest z tym, że od 1 stycznia system wywozu odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych i z obowiązującej uchwały wyjęte są stawki dotyczące opłat za poszczególne pojemności pojemników. Stawki osób fizycznych pozostają na tym samym poziomie, natomiast stawki maksymalne dotyczące pojemników państwo żeście przyjęli w październiku ubiegłego roku, przyjmując uchwałę o maksymalnych stawkach za wywóz nieczystości płynnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty zawartej w druku nr 6? Komisja Ochrony Środowiska. Dwie osoby za.
Komisja rewizyjna, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Trzy osoby za.
Punkt siódmy projektu uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok zawarty w druku nr 7. Pani skarbnik, proszę.
Proszę Państwa, proponowana zmiana budżetu dokonuje się w zakresie planu wydatków budżetowych a zmiana wynika z wprowadzonej nowej klasyfikacji wydatków budżetowych w zakresie specjalnej nauki i kształcenia młodzieży w gimnazjach, ponieważ takiego rozdziału nie mieliśmy, w związku z czym tworzy się rozdział 801-52, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum i kwotę 97 781 zł przenosi się właśnie do tego rozdziału z rozdziału specjalnej nauki w szkołach podstawowych. Ponadto zwiększa się plan w dziale 801 oświata i wychowanie o 7 tysięcy złotych na opłatę licencji i usług służących procesowi internetowej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do przedszkoli. Kwotę 7 tysięcy przenosi się z kosztów obsługi długu publicznego. Tak jak wskazano, po rozliczeniu pierwszego kwartału istnieje taka możliwość. I ponadto w związku z uwagami Ministerstwa Finansów związanymi z niewłaściwą klasyfikacją poręczeń, które w naszym budżecie znajdują się w dziale 900, wskazanie jest, by ta kwota poręczenia była przeniesiona do działu 757 obsługa długu publicznego. I to zostało wprowadzone tą zmianą budżetu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 7 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok? Komisja Ochrony Środowiska. Dwie osoby za.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 zawartym w druku nr 7? Trzy osoby za.
Dziękuję. Punkt 8 projektu uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawartej w druku nr 8. Pani skarbnik, proszę.
Tak jak przy każdej zmianie budżetu, co prawda kwota ogólna się nie zmienia, natomiast wewnętrzna struktura wydatków uległa zmianie, ponieważ kwota długu obniżyła się o 7 tysięcy złotych, a zwiększyła się kwota wydatków bieżących. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Komisja Ochrony Środowiska. Dwie osoby za. Dziękuję.
Komisja Rewizyjna. Kto z członków komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z druku nr 8? Trzy osoby za.
Przechodzimy do punktu trzeciego naszych obrad. Zapoznanie się z materiałami działalności Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej, sytuacja bezrobotnych w gminie, ochrona zdrowia w gminie Ozimek.
Co roku przedstawiamy opis działalności Ośrodka Integracji Pomocy Społecznej. Tym razem za rok 2017 przedstawiona jest tam struktura organizacyjna, informacja na temat funkcjonowania ośrodka, finansowania, struktury wydatków, informacja na temat przyznawanych i wypłacanych świadczeń. W ośrodku wypłacane są świadczenia wynikające z następujących ustaw. Ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, o prawie energetycznym i o systemie oświaty. Ponadto ośrodek realizuje zadania nałożone na gminę, nie wiążące się z wypłatą zasiłków, a wynikające z takich ustaw jak ustawa o przemocy w rodzinie, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Właśnie ta ostatnia ustawa obliguje nas do przedstawienia również sprawozdania z realizacji zadania za poprzedni rok, czyli 2017. I jest to sprawozdanie również zamieszczone w niniejszej dokumentacji, czyli jeżeli chodzi o działalność, ale mamy również, oprócz opisu działalności, mamy również ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie Ozimek w latach 2015-2017 wraz z prognozą na rok 2018, w niektórych działach nawet na rok 2019. Zasoby są to takie dane statystyczne, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby, rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Część danych pozyskano od podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedstawionych w opracowaniu zadań, ponieważ jest to analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, nie tylko z obszaru pomocy społecznej. To tyle, dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Dyskusja jakaś?
Ja, jeśli można, chciałbym prosić panią zastępcę dyrektora o naniesienie korekt. Tak, ocenie w materiale ocena zasobów pomocy społecznej. Państwo tu porównują, mówią, myślę o liczebności, o ludności miasta i gminy Ozimek. W poprzedniej sesji marcowej przy okazji dyskusji nad podziałem gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i tak dalej, Wydział Organizacyjny podał, że stan na 31 grudnia 2017 to mieszkańców wszystkich mamy 18 879. Państwo podają u siebie i teraz za 17 rok i docelowo 19 663. Być możliwe, że to się zwiększy, ale na razie jest tyle. Więc pierwszy niuans. A później jest kwestia, myślę, że to nie nasza komisja, ale godnymi uwagi są wnioski końcowe z tegoż materiału ocena zasobów pomocy społecznej o zbyt małej ilości zasobów mieszkaniowych i braku mieszkań chronionych. I to są problemy nie tylko burmistrza przyjmującego w ramach skarg, po prostu z ludźmi. Jak się martwimy o zwierzęta, to jest z ludźmi, z rodzinami. Coś trzeba robić w sytuacjach tych, to się nieładnie tak mówi, ale ekstremalnych, bo to nie są normalne sytuacje. A pomoc, praktycznie mówiąc, jest potrzebna każdemu. Punkt trzeci, na pewno tak. Mała ilość miejsc w stosunku do potrzeb w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Ozimku, ale proszę zauważyć sytuację taką, że na pewno tych miejsc, moim skromnym zdaniem jako obywatela, również radnego, nie przybędzie, bo to jest kwestia związana ze środkami na wydatkowania na leczenie społeczeństwa, narodu. Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie jest tak wielkim obciążeniem finansowym dla zainteresowanego i dla rodziny, jak na przykład umieszczenie tego samego człowieka czasami w domu pomocy społecznej. Bo ja to mówię na podstawie takich materiałów enuncjacji prasowych czy jakichś informacji jeszcze innych. Tam po prostu 70% płaci zainteresowany, resztę rodzina, a jak nie, to dopiero budżet gminy. Natomiast tutaj praktycznie to się czeka na miejsce po tak zwanym zejściu. I dopiero wtedy miejsce jest wolne. I w niektórych DPS-ach, również na terenie naszego powiatu, są miejsca wolne, zależy też w jakich grupach, o jakim stopniu, o tej złożoności choroby, tak to nazwijmy. Natomiast w ZOL-ach to na pewno tych miejsc nie ma i nie będzie. No i ten czwarty punkt, utrudniony dostęp do rehabilitacji, ja myślę, że to wiąże się z wielkością tak samo jak w przypadku ZOL-ów, opieki przyznanych środków, Natomiast brak opieki całodobowej, to aż mi się przez taką paralelę ciśnie na ustach sytuacja taka. Kolejny raz na sesjach czytamy protest mieszkanki o przejściu do apteki. A może by tak ta jedna apteka dogadała się z tymi trzema aptekami, żeby z taką samą mocą jak o to przejście, żeby ustaliły między sobą, ja w pierwszą niedzielę, ty w drugą, ty w trzecią, w czwartą. Owszem, dla powiatu to jest, ale proszę sobie wyobrazić sytuacja taka, że z powodu choroby, obojętnie, i dziecka, i bardzo dorosłego człowieka, no to czasami to trzeba jechać do Kub, nie mówię, że do Opola. W innych kwestiach potrafi, ale to tylko jest taka dywagacja, taka luźna, bo tak jak mówię, jak czytamy, słuchamy pisma o kolejnym proteście i ilości zebranych podpisów, to mówię, gdyby z taką intensywnością poczyniono starania, to bez udziału radnych, rady i burmistrza temat mógłby być załatwiony. Ale ja myślę, że te wnioski, określone tutaj wnioski końcowe w tym materiale ocena zasobów pomocy społecznej, zasługują na uwzględnienie w stanowisku Komisji Oświaty Pomocy Społecznej i wszelkiej innej szczęśliwości.
Dziękuję tutaj za uwagi pana radnego Lubryta. Myślę, że pani zastępca dyrektor te uwagi tam wprowadzi i komisja też wypracuje stanowisko wraz z tymi uwagami. Zostaniemy zapoznani z tym stanowiskiem na sesji. Czy jeszcze są pytania jakieś w tym temacie? Państwo macie, radni nie? Nie mam. Dziękuję pani zastępcy ostatnio za zreferowanie tego punktu. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wypracowanie stanowiska funkcjonowania nowej ustawy Prawo wodne w gminie, działalność spółki wodnej. Komisja Ochrony Środowiska wypracowała projekt stanowiska w tym punkcie. Odczytam. Stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w temacie funkcjonowania nowej ustawy Prawo wodne w gminie, działalność spółki wodnej. Komisja na podstawie pozyskanej informacji od burmistrza miasta gminy Ozimek informuje w punkcie pierwszym. Działalność spółki wodnej. Powierzchnia zmeliorowana gminy Ozimek wynosi 2075 hektarów, w tym 1557 stanowią grunty orne, natomiast 518 stanowią użytki zielone. W roku 2017 objętych utrzymaniem zostało 1268 hektarów, w tym gruntów wodnych 250 oraz użytków zielonych 316. Na terenie gminy Ozimek posiadamy 270 hektarów zdrenowanych użytków rolnych, w tym 262 gruntów ornych i 8 hektarów użytków zielonych. Całkowita długość rowów melioracyjnych objętych działalnością miejską gminy spółki wodnej wynosi 107 kilometrów. Miejsko Gmina Spółka Wodna działa w oparciu o zatwierdzony statut, uchwały i zebrania zarządu. Fundusze na działalność statutową spółki pochodzą przede wszystkim ze ściągalności składek od osób fizycznych. Zgodnie z podjętą uchwałą na walnym zgromadzeniu w roku 2017 składka do Miejskiej Gminy Spółki Wodnej pozostała w tej samej wysokości co w roku 2016 i wynosiła dla wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów powyżej 5 arów 15 zł od hektara. Niezależnie od klasy gruntu, składka niniejsza nie obejmowała tylko właścicieli i użytkowników gruntów leśnych. W 2017 roku na złożone wnioski Miejska Gmina Spółka Wodna otrzymała dotację od Wojewody Opolskiego w wysokości 31 143 zł oraz od Starosty Opolskiego w wysokości 8820 zł. Otrzymane dotacje przeznaczono na konserwację rowów szczegółowych rozpoczętych w roku 2016 we wsi Krzyżowa Dolina, we wsiach Krzyżowa Dolina, Szczedrzyk, Pustku, Wschodnia i Krasieju w celu zlikwidowania występujących podtopień. Wykonanie zadań statutowych w roku 2017 roku przedstawiało się następująco. Konserwacja rowów melioracji szczegółowej wynosiła 12 835 metrów bieżących. Ściągalność składek członkowskich na założony plan w wysokości 82 268 zł uzyskano ściągalność składek w wysokości 68 778 zł, co stanowi 83% ogólnej ściągalności. Wykonawstwo robót w Miejskiej Gminie Spółce Wodnej prowadzone było systemem gospodarczym, to jest w oparciu o umowę o dzieło oraz w ramach zawartych umów z podmiotami, a finansowane było ze składek ludności oraz uzyskanych dotacji. Na zlecenie gminy spółka dokonała konserwacji 90 metrów bieżących rowu
RA 4 w Antoniowie oraz usunęła 3 tamy bobrowe. Partycypowała również w konserwacji rowu R10 na odcinku 400 metrów bieżących we wsi Grodziec. Konserwacje rowów spółkowych wykonano również przez inne jednostki, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich o długości 600 metrów bieżących w Antoniowie, przez PGKiM we wsi Szczedrzyk o długości 550 metrów, we wsi Mnichus o długości 200 metrów bieżących. Ze środków gminy wykonano we własnym zakresie konserwacje rowów będących w zarządzie spółki o długości 1643 metry bieżące. W roku 2018 kontynuowana będzie konserwacja rowów rozpoczętych w 2017. Ogólny zakres wykonania uzależniony będzie jak co roku od ilości zebranych składek poszczególnych wsiach. Prawo wodne. Funkcjonowanie spółek wodnych zostało uregulowane zapisami działu 10 Spółki Wodne Związki Wałowe ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1566. Spółka wodna jest niepubliczną formą organizacyjną działającą w stylu zaspokajania potrzeb dobrowolnie zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie gospodarowania wodami. Do podstawowych zadań spółki należy wykonanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych służących do zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniami, w tym doprowadzania i oczyszczania ścieków, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. Nadzór nad działalnością spółki wodnej po 1 stycznia 2018 roku. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta. Do jego zadań należy zatwierdzenie statutu spółki i dokonywania w nim zmian. Kontrola uchwał organu spółki przedkładanych przez zarząd i wszczynanie postępowania o stwierdzeniu nieważności. Rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku wielokrotnego naruszania przez zarząd przepisów prawa lub postanowień statutu i ustanowienie zarządu komisarycznego. Rozwiązanie spółki wodnej w przypadku, gdy jej działalność narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu, upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne zgromadzenie nie wybrało zarządu. Liczba członków jest mniejsza niż 3. Zgodnie z artykułem 205 prawa wodnego, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy, to do tej spółki. Natomiast artykuł 206 mówi, że jeżeli obowiązek ten jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala w drodze decyzji proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania. Ze względu na zadania spółki wodnej, ich członkami powinny być osoby borykające się z problemami związanymi z prawidłową gospodarką wodną na danym obszarze. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne wbrew pierwotnym założeniom dokonuje niewielkich zmian w zakresie funkcjonowania spółki wodnej. Dziękuję. Są pytania w tym temacie? Proszę pan Andrzej Wolny.
Taką małą uwagę. We wstępie dobrze by było, że informacje uzyskane od zarządu spółki miejsko-gminnej w Ozimku i burmistrza, bo większość tych pierwszych informacji to jest, pochodzą ze spółki.
Dziękuję. Dokonano zmian. Przechodzimy do głosowania. Komisja Środowiska, która za przyjęciem stanowiska wraz z wniesioną poprawką. Dwie osoby za. Dziękuję. Punkt kolejny, ostatni. Sprawy duże organizacyjne. Może ja mam parę punktów tutaj. To się nazbierało. Do pana zastępcy burmistrza, jako radny napisałem tam stosowane pismo w wielu mankamentach na osiedlu. Pan tam odpisał odnośnie tylko boiska i... Śmietnik średni został zrobiony, boisko wiadomo, jaka sytuacja. Tam wiele było punktów.
To będzie później będzie odpowiedź, tak? Rozumiem. Tak? I tam... Ja to... I teraz wam się przypomniały takie newralgiczne punkty właśnie. Tam jest jeden wrak tego pojazdu. Nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie to jest. Tam opisami, więc gdzie to jest. I tam z tyłu, tak. Już na kołkach, widziałem, zderzaki odpadają i tak dalej. I sytuacja jeszcze tego zapadliska. Ponownie to wraca. Tam przy tym punktowcu, przy 19. W zeszłym roku to było rozkopane dosyć i jak napisałem, tam widziałem jakieś kanały wydrążone, nie wiem, czy to szczury, czy jakieś inne stworzenia tam podkopują dalej. Trzeba było to znowu, bo jak przyjedzie ciężki sprzęt typu śmieciara, ona tam po swoim ciężarem... Tak. Ona po prostu to się za każdym razem coraz bardziej zapada, ta jezdnia, nie? To bym miał ten punkt... Teraz tak, ulica Wyzwolenia, to już sygnał, zresztą ja też to zauważyłem i jeden z mieszkańców mi zasygnalizował przy Wyzwolenia, ta stara taka chałupa waląca się, nie wiem czyja to jest własność, jak państwo zobaczycie dobrze, to od strony chodnika ona bokiem ustawiona jest, niektóre belki się już walą, czyli należałoby tego jakoś podstemplować, zabezpieczyć, bo to jest chyba pana Kasprowa chyba to jest.
Od Józia Kasprowa. No.
I to ludzie mają słuszną obawę, że żeby to czasem część nie poleciała na stronę chodnika ulicy, jakimś tam, oby nie, żeby mieć to na uwadze.
Kilka razy był rozmawiany z tym panem odnośnie zabezpieczenia tej posesji i tej chałupy. No niestety jakby on, no nic nie działa, to jest jego własność. I tutaj nie wiem, czy czeka, aż dojdzie do katastrofy budowlanej i to się zawali, bo w pewnym sensie właściwie to jest też zabytek, prawda? I tutaj, no właśnie, i tutaj on powinien dbać o ten zabytek, jeżeli nie dba, to mógł też zwrócić się do gminy ewentualnie jakąś pomoc, ale myśmy z nimi rozmawiali wcześniej jeszcze. Zwrócimy się jeszcze raz z pismem odnośnie tego budynku. Zobaczymy, jak pan teraz zareaguje.
Bo tu działa związek przyczynowo-skutkowy, nie? Coś się zmieni w tym kierunku i tak dalej. Odpukać jakby coś, aby się nie zdarzyło, nie? W tym temacie.
No brutalna prawda no. Jest taka, że w dawnych czasach zabytkowy budynek od państwa Dębickich naprzeciw starego urzędu został odkupiony i przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej, a z panem Kasprowem ja przecież pracowałem w Hucie, to wiem, on liczył również na podobną rzecz, ale oni mają zespół już obiektów zbudowanych, a poza tym są w takiej sytuacji jak wszystkie budżetowe, brak środków, więc na pewno nie ma co liczyć i praktycznie jako właściciel musi sobie poradzić z tym sam.
Kolejny punkt, słuszna uwaga mieszkańców, zresztą ja to też to zauważyłem, no bo powstała galeria Pamela chyba tam, gdzie była budka kiedyś telefoniczna, właściciel tam to wyremontował, położył kostkę i z tego co przekazali mieszkańcy, właśnie od kostki do chodnika ten grunt jest gminy i po tym przebudowie, tym remoncie, tej budowie właściwie ta część zielona nie została odtworzona, nie została tam posiana trawa i dalej tam jest ziemia goła, piaszczysta i parkują samochody. I teraz stało się to parkingiem. I ludzie mają słuszną uwagę, że to nie jest dziki parking. Samochody tam parkują pod tą Pamelą. I bym prosił, żeby to jakoś, nie wiem, z tym właścicielem porozmawiać, żeby, nie wiem, ogrodził to, posiał trawę, no i żeby samochody tam nie parkowały w tym miejscu.
Szanowni Państwo, sprawa wygląda w ten sposób, że jakby właściciel się kiedyś zwrócił do gminy o to, żeby mógł tam urządzić parking. My odpisaliśmy mu, że właściwie nie mamy nic przeciwko, ale musi to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami na własny koszt. I niestety on zatrzymał się z tą kostką w pewnym momencie, bo nie dokonał formalności po prostu. na granicy, bo trzeba zrobić wszystkie uzgodnienia, to jest jakby obręb skrzyżowania, także na pewno będzie raz utrudnione, żeby tam zrobić parking. Dwa, tam też idzie, o ile pamiętam, ciepłociąg, uzbrojenie terenu jakieś tam idzie i też to musi być parking taki, że będzie rozbieralny i ten. No on miał ochotę, żebym to zabudować i zrobić normalny tam parking, ale no niestety na razie jeszcze nie załatwił wszystkich formalności. Możemy go dopytać, na jakim to jest etapie.
Ponoć jest w trakcie.
Dobrze.
Ponoć wrócił do tematu po przeszłorocznej przerwie i ponoć podjął działania w kierunku jakiegoś projektu opracowania i uzgodnienia to z Zarządem Dróg Powiatowych. Bo to, ale praktycznie rzecz biorąc, to trzeba by wystąpić do niego o informację, na jakim to jest etapie.
Kolejnym takim tematem, który znowu mieszkańcy, chociaż nie jest to w mojej komisji, ale muszę o tym powiedzieć, dotyczy przede wszystkim Komisji Sportu, sprawa Orlika, klubu sportowego Orlika. Wiele grup jest tam działających przy Orliku, przy KS-ie, klubie sportowym Ozimek, a zwłaszcza młodsze grupy, dzieci i tak dalej. Z tego co wiem, jest tam jakiś konflikt z władzami klubu sportowego, tymi rodzicami tych dzieci i tych instruktorów, którzy narzekają na to, że nie dostają dotacji na szkolenie tych młodych, że muszą płacić za to, za tamto i tak dalej, a wszystko idzie na tych seniorów i no, po prostu się żalą. Żalą się, nawet mówią, że ci instruktorzy, ten Rafał i ten Arek, którzy tam prowadzą te grupy, chcą odejść z tego Orlika, założyć własną działalność, bo jest grupa, która trzyma władzę tam na tym Orliku, że to jest ich, no jakieś tam się niepokojące rzeczy w tym temacie dzieją. Czy Komisja Sportu rozpatrywała ten temat, czy Państwo w ogóle coś wiecie w tym temacie? Dziękuję.
No, nie było oficjalnych zgłoszeń, że jest taka sytuacja. Po podziale dotacji tej pierwszej transzy też nie było informacji, że jakoby żeby było mało. Wnioski są składane na obsługę wszystkich grup, nie tylko seniorów. W głównej mierze właśnie na doszkalanie młodzieży, tej sekcji juniorsko. I wiemy, że rodziców częściowo są składki pobierane. No to pytam się chłopaków na Orliku, czy mają takie sygnały. I...
miał remont w Ozimku tych dwóch rond teraz. One, ja mam pytanie, one nastąpią jednocześnie, będą remontowane, czy to będzie jedno po drugim, bo ja tam szczegółowo nie patrzałem, jak to tam technicznie wygląda.
To wszystko będzie robione jednocześnie. Właściwie dzisiaj dostaliśmy jeszcze informację, że 27 oni tam, 23 oni tam wchodzą. Ja to mogę pokazać, jak to wygląda, bo wczoraj radni jakby pytali, jakie te wielkości są te ronda, jak to mniej więcej będzie wyglądało.
Powinni znaki, że będzie woda zamknięta, te znaki są.
Znaki już zaczynają, ale to są znaki, które chyba jeszcze już stoją, ale na razie jeszcze droga nie zamknięta jest, prawda? Także tak to wygląda, to ma być jednocześnie i ma być bardzo szybko z tego, co mówili. No, liczę na to, że pójdzie tak, jak planują i pójdzie sprawnie. Ronda są dość duże, jedno jest o ciupinkę mniejsze, no, chyba 10 metrów wewnątrz jest, tu jest 12 metrów. O ile pamiętam, tu jest 12, tu jest 10, a zewnętrzna średnica to jest w jednego ronda to jest 26 metrów, a tu 28. I tu jest droga. Droga jest 6 metrów szeroka w obu przypadkach. No, 2 tygodnie jak wejdą. Tak. Proszę.
Faktycznie chcą to zrobić w ciągu 2 tygodni maksymalnie. Natomiast potem trzeba będzie odczekać około tygodnia, 1,5 tygodnia na ustabilizowanie i odbiory. I tak, żeby to no, de facto zamknęło się w ciągu miesiąca. Także no, maksymalnie miesiąc.
Powiem, że termin jest imponujący, jeżeli to tak ma wyglądać. Państwo zastanawialiście się przy okazji wyjazdu przebudowy skrzyżowania z Nectą. To jest cudny, to jest skrzyżowanie zwłaszcza w lewo na Bezwolenia. Jak jest sobota, do ruchu jest bardzo ciężko się włączyć. Sprawia cały czas samochody. Czy to było jakimś tematem rozważań, też przebudowa tego skrzyżowania? Czy ktoś zgłaszał wcześniej?
Nie, no to kolejne rondo by musiało być tam, to tak naprawdę, że...
Ja mam uwagę taką, jeżeli będzie rondo tutaj, na Częstochowskiej Zależności, być może zmienić organizację ruchu i z Netta skierować ruch cały w prawo, bo można je zbierać na rondo obiekt i tutaj wejść. Także sama przebudowa może jest bez sensu, ale tak przebudować nie rondo, skrzyżowanie, tylko w prawo i w lewo.
No to jest w sumie logiczna propozycja, no. No, no. No.
To jest myślę tego
odcienia. Tego skrzyżowania jeszcze, co z tą księgarnią? Państwo macie jakieś pomysły, sygnały? Ta pani tam...
Z księgarnią, bo przede wszystkim był problem, jeśli chodzi o opalenie. Była tam policja kilkakrotnie. Pani de facto no, pali węglem i drewnem. Piec jest taki, jaki jest i największy problem powstaje przy rozpalaniu. Pytałem się też pana, który tam obsługuje to. No mówi, no palę, faktycznie nie palę śmieci, palę to. Pani, nie wiem, no, na siłę utrzymuje ten, chciała utrzymać stan, no, żeby nie zawilgotniało jej to, żeby to, no nie wiem, myślę, że myśli o jakiejś takiej sprzedaży, czy czymś, żeby to przedstawiało jakąś wartość, no ale problem jest, pisaliśmy chyba rok temu na temat stanu, że tak powiem, estetycznego. Pani odpowiedziała, że nie ma środków, że została sama, mąż zmarł i praktycznie no, nie prowadzi tam działalności. To jest podobny problem jak z tą zabytkową chałupą. Jest to własność niestety prywatna. I tak de facto nikogo nie jesteśmy w stanie zmusić do polepszenia chociażby tej estetyki. Bo jeśli chodzi o spalanie, no to w którymś momencie można by tam próbować no dalej nachodzić, egzekwować i wymuszać. Natomiast no, to, że to tak wygląda, a nie inaczej, no to jeszcze nie ma przepisu, który by umożliwił karanie za brzydką elewację.
Pytanie, a nie ma czegoś takiego w przepisach prawa, jeśli chodzi właśnie o tą chałupę na wyzwolenia, tak zwany stan wyższej konieczności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo to
no nie wiem, to by trzeba właśnie, popatrzeć.
Jak to w przepisach prawa jest,
to znaczy to tutaj
publicznym terenem to graniczy.
Kolega, który zajmuje się zabytkami, może by spróbował, no nie wiem, popatrzeć w przepisach i wezwać przede wszystkim tego pana, albo poinformować, wystąpić z prośbą o informację, co zamierza z tym zrobić. Gdzieś 3 lata temu, bo jak wiecie Państwo, 3 albo 4 nawet, co roku prowadzimy usuwanie azbestu, tam jest problem pokrycia dachowego, tam jest azbest. On nawet chciał usunąć ten azbest, tylko że myślał, że też mu dostanie dotację na położenie nowego dachu. Jak się dowiedział, że tylko usuwamy, a nie dach musi położyć sam, no to zrezygnował z usunięcia tego azbestu. Ja myślę, że tutaj po prostu wystąpimy z zapytaniem, co zamierza zrobić i zwrócimy uwagę na stan bezpieczeństwa.
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Radny Staś, proszę.
to ja mam pytanie, które poruszałem, akurat pewnie nikt z Państwa nie był, ale również poruszałem na zebraniu w Stołeckim Krasie, gdzie była Pani Wicestarosta. Dotyczy Ozimka, konkretnie nawierzchni ulicy Częstochowskiej, która została ułożona w sposób niewłaściwy, niechlujny. Co dalej z tym? Tam gmina partycypowała w kosztach. Czy to zostało, że tak powiem, odpuszczone, bo takiego niechlujstwa to ze świecą szukać. I mogła to być ulica reprezentacyjna, a powinna być ulica reprezentacyjna w Ozimku. W świetle budowy tych dwóch rond byłby piękny układ komunikacyjny. Niestety, troszeczkę jeżdżę, ale takiego czegoś, żeby przy krawężnika na wjazdach robić jakieś tam podjazdy, jakieś pochylnie w jezdni, gdzie po deszczu stoją ogromniaste kałuże, gdzie nawierzchnia nie ma jeszcze roku i już tam ją rozcięto, bo studzienkę należało robić. Nie jest to zadanie gminy, ale jest na terenie gminy. Wielu ludzi nie wie, kto tam jest inwestorem i powiem wprost, nie raz się już nasłuchałem, bo wy tam, ale to dotyczy również burmistrza, kwestia tutaj niechlujstwa była, słyszała to pani wicestarosta, oczywiście myślę, że na gadaniu z jej strony się tutaj skończyło, mam nadzieję, że jestem w błędzie, no ale na razie żadnych tych działań nie widać. Czy władze gminy zamierzają w tej sprawie ten temat podjąć? To skoro już tam, to może powiat przebuduje wjazdy zamiast niechlujne podjazdy asfaltowe robić. Na pewno to, może jeszcze inaczej, to powinno służyć na lata. A przy tej jakości, no, na pewno pozytywnego wizerunku nie buduje. A wiemy, że wiele osób tutaj korzysta z usług na przykład rehabilitacji w Euromedicarze, są to z całego kraju i może im ten Ozimek powinien się z czymś przyjemnym kojarzyć. To jest jedna rzecz. Również na tym zebraniu obecności burmistrza i pani wicestarosty poruszyłem sprawę otoczenia tego szpitala. Właśnie się okazuje, tak przynajmniej burmistrz mówi i pani wicestarosta, że część jest gminy, część jest powiatu. Ja nie wiem, jakie tam jest rozgraniczenie, ale droga dojazdowa się zapada. Jest tam jakiś przedstawiciel, jakiś tam kierownik zatrudniony przez powiat, no ale tam nie widać jego działalności. Chodniki są w stanie, jakim są. Później z tyłu jest dojazd do stacji uzdatnienia wody, gdzie może PGKM też by się tutaj przyłożył do tego, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Nie jest to na pewno zadanie własne, w 100% zadanie własne gminy, ale na pewno powiatu, ale gmina powinna tutaj jako gospodarz terenu podjąć jakieś działania w tym zakresie. A droga dojazdowa do tej stacji uzdatnienia wody, no to powinien się PGKM zamiast tylko oczekiwać tutaj dotacji, to może by się czymś PGKM też tutaj wykazał. I bym prosił tutaj, nie w tej chwili, ale informacje, co dalej zarówno z tą ulicą Częstochowską, no bo z drugiej strony pieniądze podatników zostały wydane, niemałe pieniądze podatników. To, co już mówiłem, gmina Ozimek partycypowała w tych kosztach. I no i jest jak jest. I kwestia tutaj tego otoczenia szpitala, który no, trzeba się dogadać tutaj z powiatem w tym zakresie, no i coś w tej sprawie zrobić, żeby takiego niechlujstwa nie było. Dziękuję. Aha, tak jak mówiłem, nie w tej chwili, nawet nie na sesję, ale myślę, że na następne komisje dobrze by było taką informację tu ze strony zarówno gminy, jak i powiatu uzyskać, a przede wszystkim kto jest właścicielem tej drogi dojazdowej i kiedy zostanie naprawiona. No to, przepraszam, ja mówię to, co słyszałem na zebraniu sołeckim w Krasiejowie. Gminna czy powiatowe? Gminna. No to proszę się sprawą tutaj zająć. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania w tym temacie? Pan zastępca burmistrza, proszę.
Szanowni Państwo, bo też wczoraj na spotkaniu padło słowa odnośnie tych firm w Hucie, które jakby pozbawiają się dostępu do kanalizacji i do wody. Ja w tej chwili właściwie się tym zajmowałem, właściwie zająłem tym prawie cały dzień, ale jakby już mamy jakieś rozwiązania. Jedna firma, to jest ta największa z tych, ta firma KTR, właściwie ona ma podłączenie do kanalizacji. Z jednej strony jej budynek jest włączony do kanalizacji PGKiM-u, z drugiej strony jest podłączony do kanalizacji kutniczej. Jest możliwość jakby przełączenia tego. We własnym zakresie to firma może zrobić i myślę, i taką odpowiedź dostała z PGKiM-u. Następnie dwie firmy, w sumie może tak powiem, bo nie będę w szczegółach, bo ja mam tu trochę szczegółów, ale tak. Następnie dwie firmy mają możliwość skorzystania z wody i z kanalizacji, ale muszą między sobą współpracować i dogadać się i wtedy, bo to jest też kanalizacja, instalacja w zależności od tego, jak zostanie podłączona, to jest przyłącze wody i kanalizacji, w związku z tym to jest ich jakby powinnością. Przyłączy nikomu jakby nie robi. To powinno być w ich zakresie. Następne trzy firmy, również to jest między innymi Kartel tutaj i Kratos. Z tym, że z Kratosem jest pewien problem, tutaj jest pan Ferenc jeszcze jest, ma możliwość podłączenia się do kanalizacji. Pozostałe firmy, i to proszę zauważyć, to jest w granicach, no góra sześciu firm jesteśmy w stanie, mogą być podłączone powiedzmy w tym roku. Następne firmy, to już jest bardziej skomplikowana sprawa. My dzisiaj zadzwoniliśmy również do Huty. Rozmawialiśmy tutaj z nimi. Jest jakby wola współpracy w tej sprawie, żeby ewentualnie w jakiś sposób wydłużyć ten termin. Bo ten termin taki roczny, złożony nie jest w tej sytuacji, w jakiej jest Huta i w jakiej tam jest infrastruktura cała, bo tam jednak jest tej infrastruktury podziemnej strasznie dużo, w związku z tym jest skomplikowane podłączanie niektórych obiektów. Także liczymy na to, że ten termin roczny nie będzie tym terminem takim ostatecznym, że oni w niektórych wypadkach będą wydłużą ten termin. Miejmy nadzieję, doprowadzimy na początku przyszłego tygodnia, myślę, do spotkania z Hutą w tej sprawie, bo już będziemy mieli jakby rozstrzygnięte, jak to wygląda, jakie są możliwości w tej chwili, a które byśmy włączali ewentualnie w przyszłości. Tym bardziej, że jeszcze trzeba powiedzieć, że Państwo, jak głosowaliście tutaj program kanalizacji gminy, inwestycji kanalizacyjnych w gminie, no to tych tematów jakby w tym programie nie ma. Prawda? Ten program był do 2023 czy 2021 roku, o ile pamiętam. Na 5 lat. Czyli no proszę zauważyć, że jakby nie ma tych pieniędzy i trzeba gdzieś je znaleźć. Gro tych firm we własnym zakresie jest w stanie też to zrobić. Wiem, że już rozmawiałem również jeszcze z panem Fujakiem, bo akurat był u mnie, że 10 lat temu firma Huta też informowała, tu była podobna sytuacja i nikt sobie tego nie wziął do serca, oni wydłużyli, teraz jakby skrócili ten termin do jednego roku, ale jest szansa, że część firm, które są do podłączenia już na szybko, będziemy to mogli w stanie zrobić, natomiast nie jest to taki termin krańcowy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania?
Nie widzę. To ja na zakończenie jeszcze tutaj chcę Państwa zaprosić w sobotę na nocny marsz Nordic Walking. W sobotę start pod strzelnicy. Ktoś ma czas, chęci. O 21 sobota. O 18 jest sprzątanie świata. O 20 będzie trasa opracowana. Później spotkanie przy ognisku, czołówki, lampki, chęci, która zapraszam. Dziękuję za wspólne posiedzenie. Wiesz, pan Andrzej Wolny, proszę.
Koncerner powinien być postawiony w piątek, w godzinach popołudniowych. Dworki są...
za wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.